Panie prezesie, trudny czas można powiedzieć. Fala niepowodzeń pewnych albo fala krytyki spadająca na was, ale gdybyśmy to od początku mieli opowiedzieć. Kiedy w ogóle ta historia z kradzieżą danych osobowych, bo ja to nazywam w ten sposób, nie nazywałbym tego wyciekiem danych ze spółki, kiedy ona w ogóle miała miejsce?
To ustaliliśmy w ubiegłą środę, ponieważ to było dosyć trudne zagadnienie. Być może nasi słuchacze wiedzą, ale no najtrudniejsze są, nazwijmy to, ataki od wewnątrz, bo je najtrudniej jest wykryć i z takim zachowaniem mieliśmy do czynienia. Także no, sama rzecz działa się w grudniu, natomiast myśmy udowodnili sobie i wytropiliśmy wszystko, co się stało 21 stycznia i wtedy rozpoczęliśmy działania.
I te działania na czym polegały?
No, tutaj nie ma dowolności, tutaj jest bardzo jasny sposób działania. Mieliśmy 24 godziny na poinformowanie wszystkich administratorów tychże danych i oni z kolei wiedzieli też, że mają kolejne 48 godzin na poinformowanie z jednej strony Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a z drugiej strony też osób, które no, ucierpiały w wyniku tego wydarzenia.
A gdybyśmy mieli określić skalę tych osób, które ucierpiały, czy które mogą być poszkodowanymi w tej sprawie. Ja wczoraj słuchałem konferencji waszej i mówicie, że tak naprawdę to dotyczy promila osób, które w ogóle korzystają z fali, że nie dotyczy to bezpośrednio użytkowników fali, tak jak my jako Radio Gdańsk informowaliśmy, ujawniając ten temat w piątek, mówiliśmy o tym, że to dotyczy uczniów szkół, różnych szkół z Pomorza. To jest, ja rozumiem, ważne, bo to są dwa oddzielne systemy po prostu i to, jak rozumiem, z waszego punktu widzenia ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa, że to jednak nie był ten główny system.
Tak, no, mamy w systemie fala, w tej chwili patrzę tutaj na liczby, mamy prawie 332 tysiące kont, czyli 332 tysiące osób założyło sobie konto i oni są w sposób spersonalizowany w naszej dużej bazie danych. Mamy też, bo tutaj bardzo, bardzo trudno się z tą informacją przebić, ale jest bardzo duża grupa ludzi, którzy korzystają z systemu Fala, nie mając konta Fala, po prostu używając swoich kart kredytowych.
Tak. Czyli to oznacza, że użytkowników samego systemu jest więcej niż osób zarejestrowanych w systemie.
Tak, tak. No, mamy te 330 ponad tysięcy osób zarejestrowanych w systemie i patrząc po danych z ostatnich dni, to mamy 1 232 000 osób, które co najmniej raz przyłożyły swoją kartę kredytową do urządzenia i po prostu zapłaciły za przejazd.
Od początku funkcjonowania systemu, rozumiem, tak to należy liczyć.
Od drugiej połowy 2023 roku. To są dane, które gromadzimy w systemie Fala i te dane nie ucierpiały w wyniku tego incydentu, który miał miejsce. Natomiast
to, żeby jeszcze doprecyzować, to są, bo to ciekawe pod względem statystycznym, to są unikalni użytkownicy, tak? To znaczy, to nie jest to 1 300 000 transakcji, że ktoś 100 razy tą samą kartą, tylko 1 300 000 unikatowych kart było przyłożone.
Tak. Znaczy 1 232 000, tak? Co najmniej.
Zaokrągliłem w górę trochę.
Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Co najmniej 1 232 000 kart było użytych raz. Mamy takich pasażerów, którzy mieli po 300 razy tą samą kartę, mamy takich, którzy raz rzeczywiście. Głównie jednak to są turyści.
Dobra, i to są oddzielne systemy. To wracając do sensu pytania, jak duża jest ta baza legitymacji szkolnych, którą by macie i tak na dobrą sprawę? Ilu osób dane zostały wyprowadzone poza spółkę?
Ta baza jest mała, dlatego że nawiązaliśmy współpracę z kilkoma podmiotami, którym zaproponowaliśmy wydruk legitymacji, dlatego że zmieniły się przepisy, zmieniły się wymogi dotyczące legitymacji.
Weszły tak zwane e-legitymacje.
Tak, różne podmioty do tego podchodzą. Niektórzy po prostu robią bardzo prosty kawałek plastiku, a niektórzy biorą te legitymacje po to, żeby też umożliwić na przykład dostęp do pewnych pomieszczeń, jak na przykład biblioteka, a jak na przykład stołówka.
Czyli oprócz legitymacji taka karta pełni też funkcję chipa takiego dostępowego na przykład.
Tak, no i myśmy z taką ofertą zwrócili się do różnych placówek i w efekcie nawiązaliśmy współpracę z 8. Ja mówię już o konkretnej liczbie, dlatego że mam wrażenie z przekazów wczorajszych czy wcześniejszych, że my nagle dysponujemy bazą danych wszystkich uczniów w województwie i wszystkich szkół. Nie, to robimy to z tymi, którzy wyrazili zainteresowanie. Tych, którzy wyrazili zainteresowanie i dla tych podmiotów przygotowaliśmy dokumenty, to były legitymacje. Tak.
I te 8 podmiotów, to jest 8 szkół, tak to rozumiemy?
Można powiedzieć, to nie są wyłącznie szkoły, ale to są placówki edukacyjne. Tak.
Czyli 8 placówek edukacyjnych z całego województwa. tego dotyczy sytuacja, idąc za ciosem dane, ilu uczniów z tych 8 placówek były w tej bazie, gdyby można tak było jakoś mniej więcej chociaż to podać. Myśmy nieoficjalnie, bo tylko nieoficjalnie udało nam się to ustalić, podawaliśmy, że dotyczy to kilkuset uczniów. No ale to jest ważne, żeby spółka jednak się odniosła. Ja rozumiem, że Państwo mówicie, że jest postępowanie prokuratorskie i to będzie wyjaśniane, ale z drugiej strony myślę sobie, no ta osoba, która odpowiada za wyprowadzenie tych danych, wie jakie dane i ile tych danych wyprowadziła. Może warto by jednak było uspokoić mieszkańców regionu, słuchaczy i powiedzieć precyzyjnie.
Myślę, że precyzja tutaj niczemu nie pomoże, natomiast że ja potwierdzam, nie zaprzeczam tym medialnym informacjom, mówimy o kilkuset osobach.
8 podmiotów edukacyjnych, tak. W różnych, jak rozumiem, miejscach, częściach regionu.
Tak, bo też miałem takie wrażenie, słuchając wczoraj różnych komunikatów, że głównie mówimy o Gdańsku, nie, mówimy też o innych lokalizacjach. Tak, 8 podmiotów i znacząco poniżej 1000 osób.
Panie prezesie, tak sobie myślę, oczywiście to będzie wyjaśniać prokuratura i to nie jest pytanie do pana, ale pewnie sobie zadawaliście pytanie, jakie były motywy działania tego człowieka, albo po co on to zrobił, czy o co tu chodzi, jakie jest drugie dno tej sprawy jeszcze, czy pan wie, albo może nam powiedzieć?
Nie wiem, nie chciałbym spekulować, natomiast nie ukrywam zaskoczenia też tą sytuacją. Mamy dosyć jasne procedury dotyczące zarządzania danymi, mamy dosyć jasny obieg informacji, trzeba bardzo się postarać, żeby te procedury naruszyć. No i ta osoba to zrobiła.
Nie był to przypadek, rozumiem, że mówimy ewidentnie o umyślnym działaniu.
Znaczy, dlatego nam tyle czasu zajęło do wyjaśnienia, bo chcieliśmy się upewnić, co się wydarzyło i nie mamy wątpliwości, że to był świadomy ruch, ale motywacje są trudne do odkrycia. No, liczymy na to, że przede wszystkim ustalimy, czy te dane gdzieś się pojawiły. Natomiast na razie wiemy tylko tyle, że zostały skopiowane na komputer poza firmą i nie mamy żadnych informacji, które by świadczyły o tym, że one są gdzieś dostępne. No ale to, że my nie mamy tych informacji, to jeszcze nie przesądza wszystkiego.
Panie prezesie, zostawiając ten wątek już, o inną rzecz chcę jeszcze zapytać, bo system Fala nie jest doskonały, to nie jest tajemnica, oceny nie są najlepsze, pan kiwa tu głową potwierdzająco, więc pan to wie. Był ogłoszony przetarg w uproszczeniu, na modernizację tego systemu, na usprawnienie go. Było 2 oferentów potem zaproszonych do dialogu konkurencyjnego, bo nie można było tego przetargu szybko rozstrzygnąć. Na jakim to jest etapie? Czy wy dzisiaj jako Innobaltika możecie powiedzieć, kiedy system Fala będzie modernizowany?
To są dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest taka, że małe zmiany, małe modyfikacje, usprawnienia w tym systemie są realizowane ciągle, chociażby świadczy o tym fakt, ile wersji już aplikacji się pojawiło. Z każdą nową wersją mamy mniej błędów i w związku z tym ta sprzedaż rośnie też w aplikacji. Natomiast rzeczywiście chcemy rozstrzygnąć postępowanie, które się toczy na przełomie pierwszego i drugiego kwartału. Wszystko na to wskazuje, że będziemy blisko wtedy rozstrzygnięcia. To nie ukrywam, że to jest czwarte postępowanie, ale pierwsze, w którym jest tak ostra konkurencja między oferentami. I jak Państwo się domyślacie, ta konkurencja bardzo sprzyja innowacyjnemu myśleniu po stronie oferentów. Oni myślą, gdzie można ściąć koszty, co zaproponować, aby ten system był bardziej przyjazny użytkownikom. Także wiążemy z tym postępowaniem spore nadzieje. I mam nadzieję, że to jest ostatnie postępowanie w tej sprawie, no bo 2 rywali jest na placu boju. Wygląda to obiecująco i chciałbym, żebyśmy mogli na początku drugiego kwartału już poinformować Państwa, że wiemy, z kim będziemy dalej do 2028 roku ten system prowadzić.
O pieniądze nie pytam, bo tu i tak mi Pan nic nie powie, ale kończąc już jedno podchwytliwe pytanie. Co ma zrobić pasażer, na przykład w Gdańsku, kiedy wsiada do autobusu albo tramwaju i wszystkie falomaty nie działają, albo są wyłączone, albo wyświetla się na nich informacja, że jest awaria. Czy on może jechać po prostu na gapę?
To jest pytanie bardzo trafne, dziękuję, ale to jest pytanie do organizatorów głównie transportu, czy to w Chojnicach, w Słupsku, w Sylęborku, w Gdańsku, czy w Gdyni. My nie jesteśmy władni podjąć tej decyzji, natomiast uspokajam, że dopóki funkcjonuje kilka systemów zakupu i walidacji biletów, no dopóty tego problemu nie ma, bo ten problem...
Tu się mogę nie zgodzić, bo jak wsiadam do tramwaju i nie działają falomaty, to ja już nie mogę kupić biletów w aplikacji, dlatego że ja już się poruszam środkiem. środkiem, na który chce kupić bilet i to jest niemożliwe.
Wie pan co, jeżeli pasażer wchodzi do pojazdu z zamiarem zakupu biletu w urządzeniu, urządzenie nie działa, no to pozostaje mu jeszcze opcja biletu papierowego, jeśli go ma. Pozostaje też opcja wykorzystania aplikacji Fala, z której też można skorzystać, jeżeli jesteśmy akurat właścicielem, czy też mamy konto w systemie Fala.
A jak powiedzieliśmy, wielu użytkowników nie ma.
Nie ma i rzeczywiście wtedy pojawiają się problemy. Natomiast zwracam uwagę, że gdyby było tak, że Fala jest jedynym sposobem uiszczenia opłaty za bilet, to należałoby to bardzo jednoznacznie przesądzić, co się dzieje w tej sytuacji. W obecnej sytuacji albo zostaje bilet papierowy, albo zostaje aplikacja Fala, albo zostaje też zgłoszenie kierowcy pojazdu tej sytuacji. Przyczyn niesprawnych urządzeń jest wiele. Z tego, co obserwujemy sytuację, kontrolerzy też zachowują się po ludzku. To znaczy akceptują niektóre sytuacje, których pasażer nie mógł przewidzieć.